troszeczkę mąki kartoflanej i to wszystko mieszam.
Rączkami.
Jak zostanie rosołek z poprzedniego dnia, dokładam jeszcze później.
Buraki, świeże buraki.
Zabawy jedzeniem. Odcinek 99. Ten pierwszy owoc. Cześć, ja nazywam się Paulina Nawrocka, to jest podcast Zabawy jedzeniem i tak jak nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji w skeczach Monty Pythona, tak zapewne nikt nie spodziewa się tak szybko kolejnego odcinka, ale w związku z tym, że od poprzedniego nie minęło dużo czasu, to podaruję Wam tym razem przydługie wstępy i update'y z mojego życia. Dziś zapraszam Was na opowieść o owocu, tak istotnym i zasłużonym dla kultury, religii, nauki, wierzeń ludowych, kulinariów i polskiej gospodarki, że sama dziwię się, że dopiero w 99. odcinku Zabaw Jedzeniem nastał czas na opowieść o jabłkach. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków i odcinek ten realizowany jest w ramach projektu Naturalnie, że jabłkowy. Moją rozmówczynią będzie dr inżynier Barbara Grele, sekretarz generalny Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków, z którą porozmawiam o tym, jak istotne są jabłka w polskim rolnictwie i polskiej gospodarce, jak wygląda proces uprawy jabłek od A do Z, jak wygląda ich przetwórstwo i jak wreszcie powstają wspaniałe, naturalne polskie soki jabłkowe, z jakich jabłek, jakie są tych soków walory. Ale porozmawiamy też i obalimy sporo mitów, których wokół tematu właśnie soków jabłkowych nie brakuje. Na początek jednak, jak to zwykle w zabawach jedzeniem, trochę ciekawostek, trochę wprowadzenia, trochę kulturowego i historycznego kontekstu. Jabłka są jednym z najpopularniejszych i najchętniej spożywanych owoców na świecie. Ze względu na sporą powszechność, ale i ogromne walory prozdrowotne, w tym antyoksydacyjne, jabłka mogą, a wręcz powinny być jadane regularnie, co ma swoje odbicie na przykład w starym anglojęzycznym przysłowiu "An apple a day keeps doctor away", czyli w polskim wydaniu coś w stylu "Kto codziennie jabłko zjada, tego lekarz rzadko bada". Bogate w witaminy i wiele innych różnych wartościowych składników odżywczych naprawdę pomagają nam zachować zdrowie, no a Polska jest największym producentem jabłek w Unii Europejskiej i jednym ze światowych liderów. Ponieważ Polska jabłkiem stoi, wydaje nam się, że ten owoc rósł na tych polskich ziemiach od zawsze. No i cóż, choć takie udokumentowane sadownictwo datuje się dopiero na jakiś wiek XII, to w wykopaliskach Biskupina, znanego Wam pewnie z lekcji historii we wczesnych klasach podstawówki, znaleziono ślady jabłoni, która rosła tam 3,5 tysiąca lat temu. To była jabłoń dzika, z której zbierano cierpkie, niewielkie owoce. Wraz z rozwojem cywilizacji drzewa jabłoni zaczęto sadzić w pobliżu domostw, ogrodów, a w końcu świadomie tworzyć sady. Rozwój takiego już nieomal profesjonalnego ogrodnictwa to czasy ciut późniejsze. Według kronik Jana Długosza w XII wieku poważną uprawę jabłoni na terenie Polski zapoczątkowali mnisi zakonu cystersów, zwani białymi mnichami. Na Bałkanach tymczasem jabłka były znane od czasów starożytnych. Legenda głosi, że pierwsza jabłoń, matka wszystkich jabłek, została odnaleziona w górach Kazachstanu. Te jabłonie miały charakteryzować się właśnie takimi kwaśnymi, małymi owocami. Miały pień o szerokości 2 metrów, a wysokie były do 30. Pierwsze odmiany słodkiej jabłoni powstać miały natomiast jakieś 4000 lat temu na Bliskim Wschodzie. Wraz z upowszechnieniem się rolnictwa i wędrówką ludzi dostały się na tereny dzisiejszej Grecji i Rzymu. Starożytni jabłka znali, umieli się z nimi obchodzić, ale i zapewne z tego względu jabłko jest dość intensywnie obecne w mitologii. W najbardziej chyba znanym micie bogini niezgody Eris rzucić miała jabłko między Afrodytę, Herę i Atenę, a zmuszony do osądzenia ich urody Parys, bo na jabłku było napisane "dla najpiękniejszej", ostatecznie jabłko oddał Afrodycie i rozpętał niezłe piekło, a to tak naprawdę ledwie początek, bo właściwie gdzie nie spojrzeć, tam jabłko. W mitologii, w religii, w literaturze, w popkulturze, w miłości, na królewskim dworze, w nauce, wreszcie w wierzeniach ludowych i w kuchni oczywiście, ale do tego jeszcze dojdziemy. Przeczytałam gdzieś takie piękne zdanie, z którym nie sposób się nie zgodzić, że jabłka są chyba najbardziej wyeksploatowanym owocem w dziejach. W kulturze ludowej, pogańskiej, Jabłko było symbolem zdrowia, życia, urodzaju, płodności, długowieczności i nieśmiertelności. Jako symbol płodności i dostatku jabłka były darowane na przykład przy obrzędach weselnych. Miało to konotacje miłosne, erotyczne, miało służyć młodej parze, ale był i w tym pewien mrok, bo jabłko to też przyciąganie, zakaz, ciekawość, pokusa. Różne damsko-męskie perypetie były z jabłkami kojarzone właśnie już w pierwszych mitach greckich i to znalazło swoje odbicie w Biblii. W Starym Testamencie przecież zakazany owoc pojawia się na samym początku historii człowieka i symbolizuje kuszenie, grzech, utratę niewinności, ale też wiedzę, pewien rodzaj świadomości. W powszechnym przekonaniu w kulturze chrześcijańskiej to właśnie zjedzenie jabłka ściągnęło grzech na Adama i Ewę, ale wynikało to właśnie z tego, że zyskali dostęp do wiedzy o prawdziwej naturze swojej i świata. Może właśnie to skojarzenie z wiedzą sprawiło, że jabłko stało się też pewnym symbolem władzy. To właśnie jabłko i berło stanowią insygnia władzy królewskiej na ziemi. Myślę, że warto tu zaznaczyć, że to jabłko mogło być pewnym skrótem myślowym. Często w różnych językach było używane po prostu w znaczeniu owocu. Okrągłego owocu. Niewykluczone, że właśnie przez takie uproszczenia obrosło przez stulecia tak bogatą historią. Etymolodzy, historycy języka tak właśnie zastanawiają się, czy na przykład złote jabłka, które pojawiają się w mitologii greckiej, nie były w rzeczywistości na przykład pigwą czy morelą, a jabłko Adama nie było figą. Są to tropy oczywiście ciekawe, no ale nie da się ukryć, że w większości języków jednak to właśnie jabłko jako jabłko pozostaje takim bardzo symbolicznym owocem. Językoznawcy wskazują też na jeszcze inny trop związany z tym, że czasem właśnie temu jabłku przypisywano takie demoniczne wręcz właściwości. Otóż po łacinie słowo jabłko brzmi podobnie jak słowo zły. Czy zło, co mogło ugruntować jabłko na pozycji owocu ciut podejrzanego w kulturze chrześcijańskiej jako symbolu występku, no ale też wiedzy czy poznania. Być może właśnie to, że jabłko uchodziło za ten symbol wiedzy, było bodźcem też dla umysłów ścisłych, no bo przecież gdyby nie jabłko, które spadło na głowę Newtona, nie mielibyśmy powszechnej teorii ciążenia. Ale to ponoć również krojenie jabłka miało zainspirować Demokryta do stworzenia pojęcia atomu, czyli boskiej cząstki. A jak już przy nauce jesteśmy, to warto tutaj nadmienić, że z jabłkiem eksperymentowano od stuleci, krzyżując rośliny i tworząc nowe. Bo odmian na świecie jabłek jest obecnie ponad 8 tysięcy i te współczesne naprawdę niewiele wspólnego mają z małymi kwaśnymi jabłuszkami ze starożytności. Najnowsze odmiany są bardzo trwałe, odporne na choroby. Mamy do wyboru naprawdę bardzo wiele różnych odmian teraz, o czym zresztą porozmawiamy później z ekspertką. Podobno wraca moda też na ciut zapomniane odmiany. I myślę osobiście, że bardzo dobrze, bo te były przystosowane od wieków do wyrastania w naszym klimacie. Od choćby antonówki, nieregularne w kształcie, zielono-żółte. W XIX wieku właśnie te odmiany polecała i Wincentyna Zawadzka, i Maria Ochorowicz-Monatowa jako owoce pasujące do wszelkich marmolad, dżemów, ale i do wytwarzania win zwanych ówcześnie jabłecznikami czy octów. Monatowa pisała też, że jabłka świetnie nadają się do kieszenia, same albo jako dodatek do kapusty. Za najstarszą rodzimą odmianę jabłek uchodzą kosztele, które w sadach dojrzewają w drugiej połowie września i na początku października, a im dłużej leżakują po zbiorze, tym więcej mają mieć słodyczy, dlatego najlepsze są właściwie zimą, bo na przełomie listopada i grudnia. Przed wiekami właśnie kosztele miały rosnąć w ogrodach Wilanowa i uwielbiać miał je zarówno król Jan III Sobieski, jak i królowa Marysieńka. A jak już przy królach jesteśmy, to jest i iście królewska odmiana, czyli Reneta, szara reneta, nazywana właśnie jabłkiem królowej, gdyż ich oryginalna francuska nazwa pochodzi od słowa hen, czyli królowa. Takie szare renety, które mają żółto-rdzawą, szorstką skórkę, kryją taki twardy, zielony miąższ, mają właśnie charakterystyczny, winny, lekko kwaśno-słodki smak. Według legendy właśnie szarlotką z renet mieli się zajadać Maria Antonina i Ludwik XIV. Oni być może zjadali tę szarlotkę w formie tarte-tatin, czyli takiego odwróconego francuskiego ciasta z całych karmelizowanych jabłek, które się przykrywa płatem ciasta francuskiego. Tarte-tatin to był jeden z pierwszych przepisów, na który się porwałam z książki Julie Child, o której wspominałam tu w Zabawach Jedzeniem wielokrotnie, czyli Mastering the Art of French Cooking, czyli tej jej Biblii kuchni francuskiej z przepisami krok po kroku, jak największe klasyki spod Paryża przygotować. No i tarte-tatin właśnie zupełnie inna jest od naszej swojskiej szarlotki, przez to, że te jabłka zapieka się w całości, ale to również bardzo pyszne ciasto, jak i właściwie no chyba każde ciasto z jabłkami, bo te ciasta z jabłkami pyszne są no, właściwie w każdej wersji. My mamy swoją szarlotkę, ale swoją szarlotkę, wersję szarlotki mają też przecież Amerykanie. U nich to taki postawny, dość wysoki apple pie. Jest i też z kuchni francuskiej proste, rustykalne galette, gdzie plasterki jabłek są tak niedbale rozłożone. Może być i przecież prosty biszkopt z jabłkami, również obecny w wielu kuchniach świata. Pomysłów na wykorzystanie jabłek w kuchni znaleźć można moc w przepięknej książce o jabłkach, pod takim właśnie tytułem, Elizy Murawskiej Kmity, jednej z nestorek polskiej blogosfery kulinarnej, która funkcjonuje od kilkunastu lat w sieci jako White Plate. Bardzo zmysłowa książka, prawdziwa oda do jabłek, kilkadziesiąt przepisów, piękne zdjęcia. Niestety ma już kilka lat i chyba ciężko ją dostać, ale może wam się uda, może gdzieś wypożyczyć. Jest jabłko obecne w popkulturze tak naprawdę, no choćby bardzo popularna europejska baśń o Królewnie Śnieżce, która opisuje zatrute jabłko, które czarownica miała dać Śnieżce, w efekcie czego ta zapadła w sen wieczny, z którego obudzić mógł ją tylko miłosny pocałunek. W folklorze szwajcarskim bohater Wilhelm Tell za obrazę władzy habsburskiej miał zostać zmuszony przez wójta do wyboru między karą śmierci albo zestrzeleniem kuszą jabłka z głowy własnego syna. Tu znów takie dość demoniczne, ponure skojarzenia z jabłkiem. Jest i Big Apple, czyli wielkie jabłko, potoczny zwrot oznaczający w Stanach Nowy Jork. Jest i wreszcie słynna firma komputerowa, która też od tego owocu wzięła swoją nazwę i design. Oczywiście, prócz tych wszystkich historycznych, kulturowych, kulinarnych, ale i zdrowotnych aspektów, mają jabłka też no, swoją niebagatelną rolę w naszej polskiej gospodarce, bo jak już wspominałam na początku, jesteśmy prawdziwą jabłkową potęgą, a więcej o tym i o sokach jabłkowych oczywiście, bo to właśnie w ramach projektu Naturalnie, że jabłkowy powstał ten odcinek. Porozmawiam teraz z dr inżynier Barbarą Grele, sekretarz generalną Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków. Ja z tej rozmowy dowiedziałam się naprawdę bardzo dużo o tym, jak przetwórstwo jabłek wygląda, ale i dlaczego warto jabłkowe polskie soki pić. I do wysłuchania tej rozmowy teraz serdecznie Was zapraszam. A gości w dzisiejszym odcinku pani Barbara Grele, sekretarz generalny Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
I porozmawiamy o tym, o czym już w tym podcaście we wstępie mówiłam, czyli o jabłkach właśnie, tym razem trochę od tej strony no, dotyczącej tego, jak one się mają właśnie w rolnictwie, jak się nam przydają, ale i tego, co z tych jabłek można robić. Jak to się robi i jakie mają dla nas walory. No właśnie, bo jabłka w polskim rolnictwie, w polskiej gospodarce chyba grają niebagatelną rolę.
Tak, oczywiście. Polska słynie przede wszystkim z dobrych jabłek, smacznych jabłek. To jest przede wszystkim zasługa samych sadowników. To jest kwestia doboru odmian, technologii uprawy, dbałości o te sady, ale również ze względu na pogodę, że trochę ciepła, trochę zimna właśnie sprzyja wyprodukowaniu właściwych aromatów, właściwego smaku, taki lekko kwaskowy, słodko kwaskowy i to my Europejczycy takie smaki lubimy i to jest właśnie polskie jabłko i tym się szczyci jeśli chodzi o smak w polskim jabłku, właśnie takie lekko kwaskowo-słodki, oraz różna odmianowość. Bardzo dużo mamy różnych odmian, to nie są dwie wiodące odmiany. Mamy kilkanaście, niektórzy uważają, że nawet kilkadziesiąt różnych odmian, no dlatego konsument może wybierać, nie tylko konsument polski, dlatego że Polska również eksportuje jabłka. Polska jest największym w Europie producentem jabłek. Jest trzecim, czwartym, w zależności od sezonu, największym producentem jabłek na świecie. Więc naprawdę mamy się czym szczycić. Dobrej jakości, smaczne i duża ilość.
Możemy powiedzieć, że jesteśmy jabłkową potęgą?
Możemy. Absolutnie z pełną odpowiedzialnością. Polska jest jabłkową potęgą w Europie, a nawet na świecie.
Czy to jest tak, że właśnie te specyficzne warunki geograficzne, no, które sprawiają, że u nas pomarańcze i banany nie rosną, sprawiają jednocześnie, że właśnie jabłka mają najlepsze warunki do tego, żeby rosnąć?
Tak, dokładnie. No, każdy rodzaj rośliny wymaga trochę innych warunków i glebowych, i klimatycznych. Jabłko jest takim owocem, który lubi trochę chłodnych wieczorów, nocy i ciepłego dnia. A takie warunki właśnie są w jesieni, późnym latem w Polsce i to sprzyja wysokiej smakowitości jabłek, polskich jabłek.
Mówi Pani, że tych odmian mamy nawet kilkadziesiąt, a możemy tu jakieś wyróżnić, wymienić, takie, które no, cieszą się największym wzięciem albo które Polacy lubią najbardziej?
Nie możemy wyróżnić poszczególnych odmian, dlatego że te odmiany, oczywiście jakikolwiek bym powiedziała odmiana, pewnie inna by była poszkodowana, dlatego że no, Polacy lubią różne jabłka, właśnie te lekko kwaskowe. Nawet sięgamy czasami po te stare odmiany kwaśne, które nadają się do przetworów, jak na przykład Antonówka, to jako jedną mogę. I to jest ewenement na skalę światową. Nie słyszałam, żeby Antonówka była popularna w innych krajach. Dlaczego? Dlatego że my kochamy też stare odmiany, z pewnym sentymentem do nich wracamy, z lat dziecinnych je dobrze znaliśmy. Teraz jest mnóstwo innych odmian. No dobrze, pokuszę się, jest Gala, jest Idaret czy Idaret, w zależności od tego, jak kto nazywa. Są szampiony, no mnóstwo różnych odmian, które są w sklepach i możemy wśród nich wybierać. Niektórzy wybierają kształt, duże, mniejsze, inne barwy, bardziej zielone, jednolicie wybarwione na czerwono, z rumieńcem większym, mniejszym. Naprawdę dowolność jest no, bardzo duża, można wybierać, przybierać. I co jest jeszcze ważne, to bardzo się cieszymy, że również są podpisane odmiany tych jabłek i co więcej, również pojawiają się soki jednoodmianowe, na przykład Antonówka z dodatkiem trochę słodszych jabłek, ale wiodącym smakiem jest właśnie ten smak Antonówki. My kochamy właśnie te lekko kwaśne soki, kwaśno-słodkie soki jabłkowe, więc no na pewno to, co konsument poszukuje, klient poszukuje, na pewno i producent, sadownik, jak i producent soku może wyprodukować, ponieważ mamy bardzo duże zaplecze surowcowe. Oprócz tego, że mamy wiele odmian, to również tych jabłek produkujemy bardzo dużo. Tylko część jest kierowana do bezpośredniego spożycia w sezonie, ale również z przechowalni po sezonie jabłek w Polsce. Część jest eksportowana jabłek z Polski, głównie do krajów europejskich, ale również poza Europę, a ponad 50%, zwykle 60%, nawet czasami w niektórych sezonach 70% jabłek jest kierowane do przetwórstwa. Przetwórstwo produkuje z tych jabłek zarówno sok taki bezpośrednio, później rozlewany do opakowań albo szklanych, albo butelek typu PET, albo kartonów, jako sok oczywiście. A część jest produkowana z części jabłek, zagęszczone soki albo soki NFC, tak zwane Not From Concentrate, które są eksportowane. My ponad, tak szacujemy, około 80% produkcji tych soków zagęszczonych i soków NFC jest eksportowane. Dlaczego? Dlatego, że my tu w Polsce produkujemy tak dużo tych jabłek, tak dużo tych zagęszczonych soków i NFC, że musimy je wyeksportować. Nie jesteśmy w stanie spożyć tego w Polsce. No my oczywiście jako branża bardzo ubolewamy, bo uważamy, że szklanka soku, zwłaszcza soku jabłkowego, codziennie powinno się wypijać, a niestety pijemy zaledwie około 40 ml dziennie. To jest około 3-4 łyżki. 3-4 łyżki dziennie. Proszę zobaczyć, potęga w produkcji soków. My jako Polska mamy naprawdę bardzo dobrej jakości, zaopatrujemy całą Europę Zachodnią, a nie doceniamy tu w kraju.
Do tego przetwórstwa za chwilę wrócimy, bo to jest bardzo ciekawy wątek i tylko podkreślający, jak dużą jabłkową potęgą jesteśmy. Ale chciałam zapytać, jak pani mówiła właśnie o tych odmianach jabłek, na ile prawdziwe są jakieś takie przekonania z dzieciństwa, że im jabłko czerwieńsze, tym słodsze?
To się nie sprawdza. Słodkość zależy przede wszystkim od odmiany. Być może kiedyś w przeszłości te dawne odmiany, właśnie te czerwone, dominowały bardziej słodkie, ale teraz również jasne, oliwkowe, żółte, zielone również są słodkie. Także to jest cecha odmiany, a nie zabarwienia skórki.
Z dzieciństwa w latach wczesnych, latach 90. pamiętam wielką modę, jak pojawiły się te zielone jabłka w amerykańskim stylu, bo były takie zupełnie inne od tych naszych znanych z babcinych podwórek.
To jest południowej Ameryki akurat. To była nowość, duże, twarde jabłka.
Bardzo twarde.
Bardzo twarde i może ta odmienność nas i ciekawość nowych smaków no i wyglądu, no bo rzeczywiście one były bardzo duże, ładnie zapakowane, ale proszę zwrócić uwagę, że teraz to, co mamy w sklepach, to są polskie odmiany i są twarde, i duże, i zielone, może trochę inna odmiana, ale są czerwone też bardzo duże, twarde. To jest kwestia wyboru jabłka, które najbardziej się lubi, które smakuje, które akurat no, w danym momencie się sprawdza, czy do zjedzenia na świeżo, czy też do szarlotki. Pamiętajmy, szarlotka, polska szarlotka różni się od innych szarlotek z innych regionów i rzeczywiście polska, w moim odczuciu subiektywnym, jest najsmaczniejsza.
Zdecydowanie szarlotka wygrywa z apple pie'em albo z jakąś tartą tatę z Francji.
Tak,
szara reneta chyba, szara reneta w wielu starych polskich książkach kucharskich była zazwyczaj polecana jako ta do szarlotki.
Tak, zgadza się, dlatego że to była właśnie kwaśna odmiana, trwała, twarde były owoce, nadawały się też do przechowywania. No a szarlotki, no wiadomo, smakuje, jak jest chłodne, są wieczory, zimowe poranki do kawy, więc rzeczywiście to była odmiana. I pamiętajmy, że wtedy nie było takiego wyboru też odmian. To były te odmiany, które się sprawdzały, które były popularne w dawnych czasach.
I dawało się je łatwo przechowywać, a wtedy wiadomo o przechowywanie, czy warunki chłodnicze było dużo trudniej niż dziś, obecnie. No już wiemy, że Polska jabłkami stoi, że tych jabłek produkujemy mnóstwo. No i pytanie, gdzie? Gdzie te sady jabłkowe, gdzie ich najwięcej? Które obszary Polski są takimi najbardziej jabłkowymi krainami?
Mówimy o takich trzech, znamy takie trzy największe obszary. To jest obszar, no rzeczywiście największy, grójecko-warecki. To jest niedaleko Warszawy, pod Warszawą, na południe. To jest rejon świętokrzysko-sandomierski oraz lubelski. Oczywiście wcale nie znaczy, że w innych regionach również nie ma sadów. To są na przykład nowosądeckie sady, to są również tutaj na zachodzie pewne małe obszary. Właściwie jabłka mogą rosnąć w każdym regionie Polski, ale rzeczywiście są to trzy takie skoncentrowane rejony, że jest bardzo dużo sadów wysokotowarowych, te, które właśnie produkują jabłka deserowe, często na eksport, te, które muszą pięknie wyglądać. Ale pamiętajmy, że jabłko każde jest zdrowe, dobre, również to, które nie musi pięknie wyglądać i być duże, pięknie wybarwione. Odmiana jest tutaj najważniejsza. Tą, którą lubimy, kochamy, tą powinniśmy kupować, czy też uprawiać we własnym ogródku.
A jak taki proces uprawy jabłek właśnie wygląda? No na taką dużą skalę, tak od A do Z, od pomysłu na założenie sadu do już zbiorów, do przetwórstwa?
No przede wszystkim powinniśmy zdecydować się, czy te jabłka z tego sadu chcemy kierować jako jabłko deserowe, czy też kierować do przetwórstwa. I właśnie znowu wracamy do odmiany. To odmiana, ta, która jest najbardziej popularna, czy też lubiana przez konsumentów. Pytanie też, czy krajowy konsument, czy też zagraniczny. Wiesz, wybór odmiany determinują rynki zbytu. Czy rynek krajowy, deser, czy rynek zagraniczny, również jabłko deserowe, czy też do przetwórstwa. Więc to jest pierwsze, wybór odmiany. Później technologia uprawy, czy też posadzenia. Czy też to ma być jabłko w taki sposób uprawiane, że jest ochroną, tak zwanymi siatkami, czy jest nawodnione, jest ten sad. Czy to właśnie do przetwórstwa wtedy trochę inaczej się sadzi, bo często pielęgnuje się też mechanicznie, obcina się nadmiar pędów czy też gałęzi po to, żeby było właściwe naświetlenie tych jabłek. To są takie technologiczne jak gdyby szczegóły. No później oczywiście po posadzeniu czekamy 2-3 lata na pierwsze już takie większe zbiory, bo wcale nie znaczy, że oczywiście te jabłka już nie rosną zaraz w następnym roku po posadzeniu, ale tak naprawdę sad od 5 roku, 6 dopiero zaczyna produkować większe ilości jabłek. Oczywiście należy nawadniać, należy chronić przed szkodnikami takie sady, należy obcinać właściwie, przeprowadzać cięcia, żeby doświetlać te korony drzewek. No i nie zapominajmy również, że należy zbierać te jabłka w odpowiednim czasie, nie za wcześnie, nie za późno, w zależności od tego, czy jest kierowane do przetwórstwa, pełna dojrzałość, czy też do przechowania, tak zwanej dojrzałości zbiorczej, ponieważ w przechowalni jeszcze jest czas na pełniejsze, jak gdyby powolne dojrzewanie. No i właściwie wszystko. Cieszyć się smakiem dobrej jakości jabłek i dumą z właściwie prowadzonego sadu. Jeśli chodzi też o zbiory, różna jest wydajność takiego sadu z hektara. Bardzo w optymalnych warunkach już prowadzony sad potrafi nawet 80, nawet 100 ton z hektara jabłek wydać. Takie aż są wysokie zbiory. Bo zwykle pamiętajmy, że te sady rosną, czyli jak są młodsze, są mniejsze wydajności. Czasami bywa tak, że również narażone są na nie najlepsze warunki atmosferyczne. To są te przymrozki wiosenne, które również przeczebiają plony, zmniejszają plony. To kwestia również suszy, dlatego stąd jest ważne nawadnianie. Kwestia również gradów, dlatego są potrzebne siatki. Na pewno wymaga taki sad dużej uwagi, pieczołowitości, jeśli chodzi o dbanie o zdrowotność sadu, bo tylko zdrowy sad wyda zdrowe, ładne owoce w odpowiedniej ilości.
To teraz pytanie być może ignorantki, czy te jabłka się zrywa, czy dopiero zbiera jak spadną?
Nie, no oczywiście powinno się zrywać jabłka i to bardzo ostrożnie po to, aby nie uszkodzić. Pamiętajmy, że takie jabłko zerwane do przechowalni nie może być absolutnie obite, musi być w jak najlepszej kondycji zdrowotnej, ponieważ jeśli chcemy się cieszyć jabłkami na wiosnę, przez całą zimę, aż do kolejnego sezonu, to jabłka w przechowalni muszą przeczekać, prawda? Być cały czas w dobrej kondycji. Oczywiście przechowalnia, tam jest modyfikowana atmosfera, przechowalni po to, żeby spowolnić, maksymalnie spowolnić dojrzewanie i utrzymać jędrność i zdrowotność jabłek. No ale pamiętajmy, że ze złej jakości surowca nigdy, czy tych jabłek, no nie otrzymamy dobrej jakości jabłek z przechowalni na wiosnę. Więc to jest zrywanie. Również do przetwórstwa najlepiej, jeśli byłoby to jabłka zrywane, ale już wystarczy mechanicznie. Czyli oczepywanie i kierowanie do przetwórstwa, oczywiście pod warunkiem, że w najbliższych dniach one zostaną skierowane do przetworzenia, prawda? Bo one jednak mogą być lekko obite, powinny być kierowane jak najszybciej do przetwórstwa. W ciągu kilkunastu dni powinny być wytłoczone i z których się po wytłoczeniu otrzymuje sok.
No właśnie, już Pani trochę zdradziła, że wytłaczanie tu jest ważnym procesem, bo tak jak słyszeliśmy wcześniej, 60% zbieranych jabłek idzie tak naprawdę do przetwarzania dalej. Rozumiem, że 40% to te, które zostają w całości do sprzedaży czy na eksport, a z reszty robi się różne rzeczy. Robi się soki, co jeszcze? Dżemy?
Przede wszystkim soki, nektary również napoje. Pamiętajmy, że również jabłka to jest baza do wielu napojów krajowych, ale też zagranicznych. W mniejszej części kierowane są na tak zwaną kostkę, nie mrożoną, ale też świeżą, do produkcji różnych nadzień cukierniczych. I te nadzienia nie muszą być tylko jabłkowe, mogą być z dodatkiem innych owoców, więc są jak gdyby taką bardzo wartościową i wdzięczną podstawą do rozszerzania smaków tych właśnie wyrobów. Trochę jest kierowane również na chipsy jabłkowe. Ostatnio pojawiły się. Właśnie.
Pamiętam z dzieciństwa, mój dziadziuś takie na piecu suszył, a teraz są powszechnie dostępne jako zdrowa przekąska w wielu miejscach.
Tak, dziadziu wiedział, co robi. Oczywiście nie nazywał wtedy chipsami, tylko suszonymi jabłkami albo suszonymi plastrami jabłek, prawda?
Tak.
Ale tak, zgadza się, jabłka suszone w dawnych czasach to była forma do trwalania też tych jabłek, bo właśnie profesjonalne przechowalnictwo nie było dostępne, a jeśli nawet było dostępne jakieś przechowalnictwo, to ono nie było takie profesjonalne jak teraz, no bo nie było takich aż zaawansowanych technologii przechowalnictwa. Wracamy jeszcze do przetworu. Również są przeciery bardzo smaczne, jabłkowe. Przeciery, które są wykorzystywane do produkcji musów, czy też do produkcji smoothie. Również wina, też nie zapominajmy. Może teraz już tak odeszły trochę w niepamięć ze względu na nie do końca...
Dyktat winogron.
Tak, ale już wracamy. Zaczynamy doceniać również wina z krajowych owoców. Ta zła opinia o winach, tak zwanych patykiem pisanych, też odchodzi w niebyt. Także możemy również robić różnego typu napoje alkoholowe, nazwijmy to tak.
Też cydry z jabłek. Cydry z jabłek, bardzo popularne.
Właśnie. Cydry z jabłek. Także myślę, że jeszcze...
No i te soki, o których już wspominałyśmy wcześniej, jak one powstają? Wspominała Pani, że różne mogą być wersje. Dużo jest rodzajów. Czy tu są jakieś właśnie jabłka, które najlepiej na soki się nadają? No i jak te soki powstają?
Jabłka na tyle są uniwersalnym produktem, że nie ma specjalnych odmian, które się specjalnie nadają albo które się nie nadają. Absolutnie wszystkie jabłka, które są zdrowe oczywiście, nadają się do produkcji soków i rzeczywiście są produkowane z nich soki. Najczęściej soki są produkowane ze zmieszanych odmian, różne odmiany. Dlaczego? Bo takie są właśnie najsmaczniejsze soki. Właśnie kiedy nuta tych słodszych jabłek i troszkę bardziej kwasowych i tych bardziej aromatycznych i mniej aromatycznych się wymiesza i połączy. Oczywiście ważna jest powtarzalność smakowa, dlatego tym bardziej właśnie takie mieszane z różnych odmian są preferowane. Klienci do takich smaków właśnie wracają, pamiętają ten zrównoważony smak słodko-kwaśny. Więc tutaj wszystkie jabłka, wszystkie absolutnie są preferowane i używane. Jeśli chodzi o produkcję, no przede wszystkim jabłka po zebraniu, przewiezieniu do zakładu przetwórczego, no muszą być umyte i przebrane. Przebrane, czyli odrzucone jakieś gałęzie, liście, są i mechaniczne sortowniki, ale również zawsze jest inspekcja osoby, która się tym przy taśmie sprawdza i tym się zajmuje. Jabłka po umyciu są kierowane do rozdrobnienia, a po rozdrobnieniu są kierowane do tłoczenia. Czy tłoczenie, czy wyciskanie, to jest to samo. Zawsze, żeby otrzymać sok, trzeba to wycisnąć czy wytłoczyć. To jest dokładnie ta sama operacja na różnego typu prasach. Też prasy są taśmowe, są koszowe. Jest to obojętne naprawdę, bo technologia wyciskania jest taka sama. Jeśli produkuje się przecier, to zamiast wyciskania jest przetarcie. I tym się różni tutaj tylko ten moment. Później po wyciśnięciu tego soku, albo ten sok jest kierowany już do rozlewu po pasteryzacji online, tak zwanej przepływowej, dlatego że to jest najbardziej optymalny rodzaj pasteryzacji, bardzo szybkie podniesienie temperatury do temperatury pasteryzacji, około 85 do 90 stopni, kilkanaście sekund przytrzymanie w tej temperaturze i później szybkie schłodzenie. I później rozlanie w warunkach takich aseptycznych. Oczywiście można również spasteryzować, rozlać na gorąco, zamknąć, przytrzymać jeszcze chwilę i szybko schłodzić. To są butelki szklane. Ale najczęściej, jeśli mówimy o opakowaniach typu PET czy kartonu, pasteryzacja musi odbyć się właśnie tą optymalną pasteryzacją online, tak zwaną przepływową, która no, kilkanaście sekund trwa. Część wytłoczonego soku jest kierowane jako sok NFC luze. Po pasteryzacji jest magazynowany i najczęściej jest eksportowany do krajów Europy, ale oczywiście również w Polsce można również taki kupić.
To są te takie soki na przykład w kartonach, że można 3 litry kupić z takim kranikiem?
Też, ale to są też takie, że są bardzo duże cysterny, do których się nalewa i eksportuje się do krajów, na przykład do Niemiec, czy do Francji, czy do Anglii. To są też takie opakowania. Nie 3 litry,
tylko 3 tysiące.
Tak, nawet więcej, ponieważ to jest nawet 20 ton. Znacznie więcej niż 3 tysiące litrów, prawda? Ale część również jest na miejscu zagęszczana na zagęszczony sok. Dlaczego? Dlatego, żeby zmniejszyć objętość, by ułatwić transport i również, żeby obniżyć koszty tego transportu. Pamiętajmy, że to też jest istotne. Oraz ułatwić przechowywanie. Jak się zagęszcza? Zagęszczanie to jest absolutnie fizyczny proces. Odparowuje się wodę pod zmniejszonym ciśnieniem i w obniżonej temperaturze. Zwykle zmniejsza się objętość 6-7-krotnie. Powstaje zagęszczony sok, który rzeczywiście jest zagęszczony, jest bardzo podobny do miodu, może trochę kwaśniejszy, ponieważ no, miód jest bardzo słodki, natomiast tutaj zagęszczony sok jest kwaskowo słodki, ale konsystencja jest bardzo podobna. Później taki zagęszczony sok po sprzedaży odbiorca odtwarza, co to znaczy? Dodaje maksymalnie tyle wody, takiej pitnej, która wcześniej została oddzielona. Czyli gdyby odtworzony sok przyjmuje taki sam brix, taką samą gęstość różnych składników, jaką miał przed zagęszczeniem. Oczywiście w procesie zagęszczania również odbiera się aromat, właśnie ten naturalny jabłkowy. Pamiętajmy, że aromaty wszystkie są bardzo lotne. Więc musimy, żeby nie stracić, dlatego je musimy złapać, zagęścić, bardzo podobnie zresztą jak ten zagęszczony sok i później w procesie odtworzenia dodać taką samą ilość, jaka wcześniej została odebrana, odpowiednia oczywiście proporcja. I w ten sposób odzyskujemy smak, odzyskujemy wartość odżywczą właśnie w tym soku odtworzonym, który zgodnie z przepisami unijnymi, ale również krajowymi, musi mieć takie same walory odżywcze, organoleptyczne, jeśli chodzi o wartość odżywczą, jak ten sok, z którego wcześniej została ta woda odparowana. Prawo dba o wysoką jakość soku.
Myślę, że tu dotykamy właśnie takiego ważkiego tematu, czyli kwestii wartości odżywczych, no i w ogóle walorów takich soków, bo mitów na ten temat jest sporo. Często słyszymy, że no, to nie to samo, co zjeść na przykład jabłko, a Państwo tutaj stoją na takim stanowisku, że to nie do końca prawda.
Oczywiście nie do końca prawda, dlatego że soki owocowe, w tym również soki jabłkowe, mają bardzo zbliżoną jakość do surowca, z którego został ten sok wyprodukowane. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że w procesie odtwarzania soku czasami tracimy błonnik, ale pamiętajmy, że błonnik to nie jest najważniejsza wartość w owocach i warzywach. Największe walory owoców i warzyw to są witaminy, to są składniki mineralne, ale przede wszystkim antyoksydanty. To są polifenole, to są karotenoidy. Akurat w jabłkach może karotenoidów nie ma, ale polifenole są. Więc to jest najważniejsza wartość. Źródłem błonnika przede wszystkim powinny być pełnoziarniste pieczywo, produkty zbożowe. Więc tutaj uważamy, że ponieważ w Polsce zbyt mało się, zresztą w całej Europie, spożywa owoców i warzyw, to jedna szklanka soku dziennie dodatkowo, czy też jako jedna z pięciu porcji owoców i warzyw, które są rekomendowane zarówno przez Światową Organizację Zdrowia, która mówi minimum 400 gram powinno się spożywać owoców i warzyw. Tymczasem w Polsce spożywa się zaledwie około 280 gramów dziennie bez soku, plus 40 gram soków dziennie. Zatem to jest dużo, dużo za mało. Każda porcja owoców, warzyw, każda porcja również soku niesie kolejne walory odżywcze, zdrowotne przede wszystkim. Stąd uważamy, że dużą szkodą dla konsumentów, dla zdrowotności Polaków jest powielanie tych mitów, że soki nie mają błonnika. Sok klarowny może nie ma błonnika, ale ma inne walory odżywcze. Natomiast sok naturalnie mętny już ma błonnik, zwłaszcza pektyny rozpuszczalne w wodzie błonnik, a soki przecierowe, musy, smoothie już mają błonnik, właściwie prawie w całości błonnik pozostaje właśnie w tym przecierze. Więc absolutnie tutaj podkreślamy, że jest więcej korzyści z picia soku, nawet ten, który akurat klarowny jest bez błonnika albo z bardzo małą ilością, ze względu na te inne wartościowe składniki, niż obawianie się, że nie jest wartościowy ten sok, czy też produkt, przetwór z jabłek.
Często się też pojawiają właśnie takie zarzuty, że no, soki są słodzone i że mają dużo dodatkowego cukru ponad to, co jest w owocach, ale to chyba też nie zawsze tak wygląda.
To nigdy tak nie wygląda, ponieważ właśnie to jest kolejny mit, bardzo, bardzo niesprawiedliwy. Dlaczego? Zaraz powiem, ale przede wszystkim zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi nie wolno do żadnych soków owocowych, również jabłkowych, dodawać żadnych cukrów. Ani glukozy, ani fruktozy, ani białego cukru, ani syropu, ani miodu również. Również nie wolno dodawać żadnych słodzików. To wynika z przepisów prawnych, natomiast również z tych przepisów niestety wynika to, że ponieważ do żadnych soków owocowych nie dodaje się cukru, to też nie wolno informować na opakowaniu, nie można pisać bez dodatku cukrów, albo że sok nie zawiera dodatku cukru. Dlaczego? Bo do żadnych soków się nie dodaje tego cukru, nie wolno dodawać i to by wprowadzało w błąd konsumenta. Tymczasem nasze badania potwierdzają, że konsument nie wie o tym. Większe korzyści by były informacyjne dla konsumenta, jeśli można by było napisać na etykiecie bez dodatku cukru, bo on by wiedział, że do tego soku nie dodano tego cukru. A co więcej, obok stoi napój, do którego wolno dodawać cukier, ale nie musi się. I na napoju można pisać bez dodatku cukru.
Czyli czy ja dobrze rozumiem, że jeżeli mamy na opakowaniu napis sok, to tam na pewno żadnego cukru nie było?
Na pewno żadnego cukru dodanego nie było. Pamiętajmy natomiast, że oczywiście jabłko jest słodkie i ten cukier jest tam, ale to jest naturalny cukier, tak jak w jabłku. I dokładnie taka sama ilość w jabłku, czy też w innym owocu. Więc żadnego cukru nie dodano do soku jabłkowego. I jeszcze to jest ważne, i to też konsumenci powinni czytać etykietę i czytać składniki. Składniki to jest to, co jest w składzie tego produktu, to, co jest dodane do tego produktu, z czego ten produkt powstał. Co jest w składnikach w soku jabłkowym? Sok jabłkowy albo sok jabłkowy z soku zagęszczonego. Tyle, kropka. To Czasami jest witamina C, bo akurat do soków można dodawać witaminę C. Natomiast jest wartość tabelka, zwykle w tabelce, ale nie zawsze jest wartość odżywcza. I tam wartość odżywcza to jest kaloryczność, która jest niska. To jest około sok jabłkowy, około 45 kilokalorii na 100 ml. Tyle samo co jabłko. Jabłko też ma około 45 kilokalorii na 100 gram. Dlaczego? No bo dokładnie to jest 100% soku wyciśniętego z jabłka albo przetartego. Więc to absolutnie jest dokładnie taka sama kaloryczność. Co tam jeszcze jest? Oczywiście jest zawartość tłuszczy, zero, prawda? Białka również nie ma i zawartość cukrów. Dokładnie taka sama jak jabłka.
Jednym słowem, warto po soki sięgać. No najlepiej chyba te takie, jak pani mówi, w szklanych butelkach z mętnym osadem.
Też. Nie musi być osad, pamiętajmy.
Nie musi być mętny.
Nie, może być mętny, ale ta mętność jest w całym płynie. Jeżeli dosyć długo stoi na półce, to rzeczywiście osadza się czasami, ale nie zawsze, czasami powoli. Taki sam sok, który jest wlany do butelki, również jest wlewany do opakowań typu PET i również jest wlewany do kartonu. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o opakowanie. Każdy rodzaj soku można wlać do każdego rodzaju opakowania. Również w tych back-in-boxach, czy litrowych, czy dwulitrowych, czy nawet pięciolitrowych, które z kranikiem można również do domu sobie kupić.
Zastanawiam się właśnie, na ile soki jabłkowe są wśród polskich konsumentów popularne, a na ile jednak pomarańczowe z importu z nimi wygrywają, no bo tu w grę wchodzi jeszcze kwestia patriotyczna, właśnie patriotyzmu gospodarczego, który mocno wspieramy, kiedy wybieramy właśnie produkty rodzime.
Soki jabłkowe dogoniły sok pomarańczowy. Coraz te soki jabłkowe stają się powszechniejsze. Nawet ostatnio w Europie również soki jabłkowe stały się bardziej popularne niż soki pomarańczowe. Pomogła nam wysoka cena soków pomarańczowych i niższa soków jabłkowych, dlatego że akurat były mniejsze zbiory pomarańczy, no i ta cena dosyć poszybowała do góry. Dlatego my oczywiście skorzystaliśmy, my jako Polska również z tego, dlatego że wyeksportowaliśmy więcej konsumentów, wypiło soki jabłkowe. Miejmy nadzieję, że również się przekonało do soków jabłkowych. Również pamiętajmy, że coraz szerszy jest asortyment tych soków jabłkowych. Właśnie tak jak powiedziałam, są i klarowne, coraz bardziej popularne soki naturalnie mętne, czy też smoothie na bazie jabłka, różny rodzaj opakowań, małe, duże, również nie tylko nawet w butelki, czasami są również te paucze, ostatnio coraz powszechniejsze, nie tylko musy, również tam są soki. Także myślę, że również poszerzenie asortymentu, wpisywanie się również w preferencje konsumentów co do wielkości opakowania, rodzaju, ale również smakowitości, również te soki jednoodmianowe, to wszystko powoduje, że konsument widzi te soki, no i często sięga po nie, bo po prostu są pod ręką. I bardzo dobrze, dlatego że, jak powiedziałam, Polska korzysta z tego, jesteśmy największym producentem i jabłek, ale i soków w Europie. Część zostaje w Polsce, część eksportujemy. W Polsce powinniśmy właśnie również spożywać soki, dlatego że one są z naszego regionu. Polski, dlatego że nie muszą pokonywać dalekich odległości. Pamiętajmy o ochronie środowiska, emisja dwutlenku węgla, więc wszyscy ci, którym na sercu leży ochrona środowiska, powinni spożywać sok jabłkowy właśnie z krajowych owoców, z krajowych jabłek. Wszyscy ci, którzy czują, że powinni wspierać polskich rolników, sadowników, również przedsiębiorców, również powinni spożywać soki jabłkowe, bo właśnie tutaj odzywa się ten patriotyzm gospodarczy i wszyscy ci, którzy również no, lubią takie smaki rodzime, również powinni spożywać soki jabłkowe, no bo Polska jabłkiem stoi, Polska nawet w prezydencji jabłko jest symbolem polskiej prezydencji, pamiętajmy, że teraz z końcem czerwca kończy się prezydencja Polski w Komisji Europejskiej, też jabłko jest jako symbol i obok zaraz stawiamy sok jabłkowy, to jest symbol i jabłko kojarzy się z Polską. No więc myślę, że mamy mnóstwo tutaj różnych argumentów, żeby ten patriotyzm konsumencki wesprzeć w spożywaniu polskich wysokiej jakości soków jabłkowych.
I z tą myślą chyba Was, słuchaczy, zostawię, bo myślę, że wystarczająco wybrzmiało, ile nam te jabłka i soki jabłkowe dobrego dają. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu.
Jak słychać, nasze konsumenckie wybory i decyzja o tym, żeby na przykład butelkę soku naturalnie, że jabłkowego wziąć z półki, może być przejawem naszego zdrowego, spożywczego patriotyzmu, który oczywiście regularnie promuję w moich podcastach i audycjach. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Niezmiennie zachęcam do kontaktu. kontakt@zabawyjedzeniem.pl to jest adres mailowy, na który można do mnie pisać. Można też pisać na Instagramie, tam moje konto to jest Zabawy Jedzeniem. Ja odpisuję właściwie na wszystkie wiadomości. A teraz na koniec jeszcze odrobina prywaty, bo szczególnie w tym odcinku chcę Was do kontaktu zaprosić, poprosić, bo kolejny odcinek, który najprawdopodobniej właśnie w te wakacje ujrzy światło dzienne, to będzie setny odcinek Zabaw Jedzeniem. On technicznie setny nie będzie, bo tych odcinków było więcej, bo na początku robiłam jeszcze takie mniejsze odcinki połówkowe, ale liczba jest liczba i przy tej okazji tak ośmielam się poprosić o właśnie jakieś wiadomości. Możecie mi napisać, który odcinek Zabaw Jedzeniem zapadł Wam w pamięć najbardziej, albo jakiego tematu jeszcze nie było, a powinien zostać w tym podcaście poruszony. Może macie z moim podcastem z Zabawami Jedzeniem jakieś osobiste wspomnienia? Podczas mojego spotkania autorskiego po promocji klusek pamiętam, jak podszedł do mnie Mariusz i powiedział, że mój podcast trochę go przekonał do wyboru zawodowej ścieżki i było to absolutnie przemiłe dla takich chwil i takich rozmów. Tak naprawdę robię to, co robię. Sama często mam tak, że słyszę, jak jakiś twórca, czy na YouTubie, czy właśnie w jakimś podcaście, czy na stories mówi, że o, piszcie do mnie i nawet czasami mam ochotę, ale potem oczywiście zapominam siąść, napisać. Może wy też tak macie, może dzisiaj to jest ten moment, kiedy jednak zdecydujecie się skrobnąć do mnie dwa słowa. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Dziękuję z góry za wszystkie udostępnienia, lajki pod informacją o tym podcaście i feedback, jak zawsze, który jest dla mnie niezwykle cenny. Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem Krajowa Unia Producentów Soków w ramach projektu Naturalnie, że jabłkowy. Ten materiał został sfinansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Dziękuję Wam za czas, który poświęciliście na słuchanie tego podcastu i jak zwykle do usłyszenia.